Akt trzeci, scena pierwsza. Harpagon, Kleant, Eliza, Walery, pani Claude z miotłą w ręce, Jakub, Szczygiełek, Zdziebełko. Harpagon, dalej, chodźcie tu wszyscy, dam wam rozkazy na dzisiaj i wyznaczę każdemu jego zajęcie. Chodź no tu, pani Claude, zacznijmy od pani. Pani Claude zbliża się z miotłą. Dobrze, już pod bronią. Tobie więc powierzam obowiązek posprzątania w całym mieszkaniu. Proszę tylko nie ścierać za mocno, to bardzo niszczy. Prócz tego oddaję pani podczas wieczerzy nadzór nad butelkami. Jeśli się która gdzieś zawieruszy, albo też jeśli się coś stłucze, pani będziesz za to odpowiadała. Wytrąci się z zasług. Jakub, na stronie. Roztropny wymiar kary. Harpagon do pani Claude. No, ruszaj pani. Scena druga. Harpagon, Kleant, Eliza, Walery, Jakub, Szczygiełek, Zdziebełko. Harpagon. Ciebie, Zdziebełko, i ciebie, Szczygiełek, przeznaczam do płukania szklanek i nalewania wina. Ale tylko wówczas, gdy ktoś będzie miał pragnienie, a nie wzorem tych błaznów lokai, co to naprzykrzają się ludziom i namawiają do picia wówczas, kiedy się nikomu o tym nie śniło. Czekajcie, aż ktoś poprosi, i to nie jeden raz. A pamiętajcie przy tym nie żałować i wody. Jakub, na stronie. Tak, czyste wino uderza do głowy. Szczygiełek. Czy mamy zdjąć płótnianki? Harpagon. Tak, kiedy ujrzycie, że goście się już schodzą, a pamiętajcie nie zniszczyć liberii. Zdziebełko. Ale kiedy, proszę pana, mój kaftan po jednej stronie z przodu strasznie poplamiony olejem. Szczygiełek. A znowu moje szarawary całkiem podarte z tyłu, także mi widać, uczciwszy uszy. Harpagon do Szczygiełka. Sza! Trzymaj się zręcznie koło ściany i obracaj się zawsze frontem. Do Zdziebełka, pokazując mu, w jaki sposób ma trzymać kapelusz przed sobą, aby zasłonić plamę z oleju. A ty, kiedy będziesz usługiwał, trzymaj zawsze kapelusz w ten sposób. Scena trzecia. Harpagon, Kleant, Eliza, Walery, Jakub. Harpagon, ty, moja córko, będziesz miała oko, gdy będą sprzątali ze stołu i będziesz uważała, aby nic nie przepadło. To zajęcie dla młodej panienki. A pamiętaj też przyjąć, jak należy, moją narzeczoną, która cię chce odwiedzić. Zabierzesz ją z sobą na jarmark, rozumiesz?
Eliza, tak, ojcze.
Harpagon, przedrzeźniając. Tak, niuńko. Scena czwarta. Harpagon, Kleant, Walery, Jakub. Harpagon. A ty, paniczu, któremu łaskawie przebaczyłem ostatnie wybryki, proszę, aby ci również nie wpadło do głowy wykrzywiać się na nią. Kleant. Ja, ojcze? Wykrzywiać się na nią? Z jakiej przyczyny? Harpagon. Mój Boże. Już my wiemy, co sobie myślą dzieci, kiedy ojciec żeni się powtórnie i jakim okiem patrzą zazwyczaj na tak zwaną macochę. Ale jeżeli pragniesz, abym zupełnie wymazał z pamięci ostatnią sprawkę, zalecam ci, byś tę osobę przyjął jak najuprzejmiej i był dla niej tak grzeczny, jak tylko zdołasz. Kleant, jeżeli mam prawdę wyznać, ojcze, nie mogę powiedzieć, abym był bardzo rad z tego, iż ta osoba zostanie moją macochą. Skłamałbym, gdybym to utrzymywał. Ale co się tyczy grzecznego przyjęcia, ręczę ci, ojcze, iż pod tym względem spotkasz się z najściślejszym posłuszeństwem. Harpagon. No, pamiętaj. Kleant. Zobaczysz, ojcze, nie będziesz miał powodu się uskarżać. Harpagon. Bardzo ci się to chwali. Scena piąta. Harpagon, Walery, Jakub. Harpagon. Walery, pomóż mi w tej sprawie. Chodź tu, imci Jakubie. Zbliż się. Zachowałem cię na ostatek. Jakub. Czy do Stangreta zamierza pan mówić, czy do kucharza? Bo jestem i jednym, i drugim. Harpagon. Do obydwóch. Jakub. Ale do którego najpierw? Harpagon. Do kucharza. Jakub. Niech pan zaczeka, jeśli łaska. Zdejmuje liberię Stangreta i ukazuje się ubrany za kucharza. Harpagon. Cóż to u diaska za jakieś komedie? Jakub. Jestem na usługi. Harpagon. Przyrzekłem wydać dziś kolację, Jakubie. Jakub. Na stronie. Cuda się dzieją. Harpagon. Powiedz no mi, potrafisz zgotować jak się należy? Jakub. Owszem, jeżeli pan da dosyć pieniędzy. Harpagon. Cóż u diabła, ciągle pieniędzy. Zdawałoby się, że oni nie umieją nic innego jak tylko pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. Wciąż jedno słowo w gębie, pieniędzy. Ciągle słyszę tylko pieniędzy. Oto ich ulubiony konik, pieniądze. Walery. Słyszał kto kiedy bezczelniejszą odpowiedź. Wielka sztuka ugotować dobrą kolację za drogie pieniądze. To najłatwiejsza rzecz pod słońcem. Nie ma tak miernej mózgownicy, która by się nie wysiliła na to. Kto chce okazać, że jest zdatnym człowiekiem, powinien umieć dać dobrze jeść za tanie pieniądze. Jakub. Dobrze jeść za tanie pieniądze? Walery. Rozumie się. Jakub do Walerego. Dalibóg, panie rządco, bardzo byłbym wdzięczny, gdybyś mnie pan nauczył tego sekretu i objął urząd kucharza, bo jak widzę w tym domu do wszystkiego chcesz nos wściubiać. Harpagon, cicho mi, czegóż więc trzeba? Jakub, oto jest tu pan rządca, który ugotuje panu dobrze jeść za tanie pieniądze. Harpagon, hej tam, masz mi odpowiadać na pytanie. Jakub, ileż osób? Harpagon, 8 do 10, ale trzeba liczyć tylko na 8. Gdzie jest dla 8, znajdzie się i dla 10. Walery, rozumie się. Jakub, ano, to trzeba będzie 4 wielkie dania i 5 przystawek. Zupa, pierwsze danie. Harpagon, cóż u diabła, to by starczyło dla całego miasta. Jakub, pieczyste. Harpagon, zasłaniając mu usta ręką. A łotrze, pożreć chcesz mnie całego. Jakub, legumina. Harpagon, zasłaniając mu znowu usta. Jeszcze? Walery, do Jakuba. Chcesz, aby wszyscy popękali? Czy pan po to sprosił gości, aby ich uśmiercać z przejedzenia? Idźże sobie przeczytać, jakie przepisy zdrowotne i popytaj się lekarzy, czy może być coś szkodliwszego dla człowieka niż nadmierne jedzenie. Harpagon, ma słuszność. Walery, dowiedzże się, Jakubie, ty i podobni tobie, że to prosta mordownia, stół przeładowany potrawami. Kto chce się okazać prawdziwym przyjacielem swoich gości, daje im jeść skromnie. Toć wedle słów starożytnego filozofa, po to się je, aby żyć, nie zaś po to żyje, aby jeść. Harpagon, ach, pięknie powiedziane. To najpiękniejsza sentencja, jaką słyszałem w życiu. Po to się żyje, aby jeść, a nie po to je, aby żyć. Nie, nie, to nie to. Jak ty to powiedziałeś? Walery, że po to się je, aby żyć, a nie po to żyje, aby jeść. Harpagon do Jakuba. Aha, słyszałeś? Do Walerego. Cóż to za wielki mędrzec powiedział? Walery, nie przypominam sobie w tej chwili. Harpagon, pamiętaj mi spisać te słowa. Chcę je wyryć złotymi literami nad kominkiem. Walery, nie omieszkam. Co zaś się tyczy wieczerzy, niech pan to mnie pozostawi. Już ja wszystko zarządzę jak trzeba. Harpagon, więc dobrze. Jakub, tym lepiej. Mniej będę miał kłopotu. Harpagon do Walerego. Najlepiej dać coś takiego, czego nie można dużo jeść i co zaraz syci. Od potrawkę baranią, dobrze tłustą. Do tego ciasto nadziewane gęsto kasztanami, to zapycha. Walery, niech się pan na mnie spuści. Harpagon, a teraz, Jakubie, trzeba wychędożyć karoce. Jakub, niech pan czeka, to do Stangreta. Wkłada płaszcz. Powiada pan, Harpagon, że trzeba wychędożyć karoce i mieć konie w pogotowiu. Zawieziesz na jarmark, Jakub, pańskie konie? Ależ, dalibóg, one po prostu z nóg lecą. Nie powiem panu, że leżą na podściółce. Biedne zwierzęta nie wiedzą, co to podściółka. Nie ma co o tym gadać. Ale trzyma je pan na tak ścisłym poście, że to już zaledwie cienie, widma, szkielety, a nie konie. Harpagon, wielka im krzywda. Cały dzień nic nie robią. Jakub, pan myśli, że kto nic nie robi, to już jeść nie potrzebuje? Lepiej by wyszło na zdrowie biednym bydlętom pracować porządnie, ale za to najeść się dosyta. Serce się kraje patrzeć na tę mizerię. bo koniec końców człowiek ma serce dla swoich koni. Zdaje mu się, że sam cierpi, kiedy patrzy na ich niedolę. Od ust sobie codziennie odejmuje, aby je pożywić. To, proszę pana, trzeba być z kamienia, aby tak nie mieć litości nad bliźnim. Harpagon. Niewielka praca odwieźć panienki na jarmark. Jakub. Nie, panie, nie miałbym odwagi ich zaprząc. Sumienie by mnie gryzło, gdybym uderzył batem te chudzięta. Jakże pan chcesz, aby one zawlokły karoce, skoro same ledwie się wloką? Walery. Uproszę sąsiada, aby zastąpił Jakuba na koźle, wszakże i tak będzie tu potrzebny. Jakub. Niech będzie. Wolę już, niech zginą z innej ręki, nie z mojej. Walery. Pan Jakub coś dużo rezonuje. Jakub. Pan rządca coś we wszystko nos wścibia. Harpagon. Cicho tam. Jakub. Ja, bo... Proszę pana, znieść nie mogę lizunów i dobrze widzę, do czego to zmierza. Te jego wieczne trzęsienie się nad chlebem, winem, nad drzewem, solą i świecami, to tylko po to, aby panu bakę świecić i ująć pana za serce. Wściekłość mnie już bierze. Przykro mi doprawdy codziennie słyszeć, co ludzie gadają o panu. Niech co chce będzie, ja i dla pana mimo wszystko mam serce. Po moich koniach pan jest człowiekiem, którego kocham najwięcej na świecie. Harpagon, mógłbyś mi powiedzieć, mości Jakubie, co o mnie gadają? Jakub, owszem, gdybym był pewny, że się pan nie pogniewa. Harpagon, nie, ani trochę. Jakub, aha, pewien jestem, że pan by się rozzłościł. Harpagon, ani mi się śni. Owszem, przyjemność mi zrobisz. Rad będę usłyszeć, co ludzie o mnie mówią. Jakub. Skoro więc pan każe, powiem otwarcie, że drwią sobie wszędzie z pana. Ze wszystkich stron przycinki za pana musimy znosić. Świat nie ma większej uciechy niż dworować sobie z pana i obnosić coraz to nowe powiastki o pańskim sknerstwie. Jeden mówi, że pan każe drukować osobne kalendarze z podwójną ilością dni krzyżowych i wigilii, aby domownikom nałożyć dubeltową liczbę postów. Drugi, że pan zawsze się umie pogniewać o coś na służbę z okazji nowego roku lub odprawy, aby móc nic nie dać. Ten opowiada, że pewnego razu pozwałeś pan kota z sąsiedniego domu za to, że zjadł panu resztkę potrawki baraniej. Ówże schwytano pana w nocy, jak pan sam odkradał owies koniom i że własny Stangret, ten, co tu był przede mną, wrzepił panu po ciemku porcyjkę batogów, do których się pan nikomu nie przyznał. Słowem mam rzec prawdę, ruszyć się nie można, aby się nie słyszało, jak pana obrabiają na wszystkie strony. Jesteś pan pośmiewiskiem całego świata. Nikt o panu inaczej nie mówi, tylko jako skąpcu, dusi groszu, brudasie i lichwiarzu. Harpagon, bijąc Jakuba, jesteś głupiec, bałwan, hulta i bezczelnik! Jakub, a co, nie zgadłem? Nie chciał pan wierzyć. Mówiłem, że się pan pogniewa, jak powiem prawdę. Harpagon, nauczę cię takich gadań. Scena szósta. Walery, Jakub. Walery, śmiejąc się. Widzę, mości Jakubie, że źle ci płacą za twą szczerość. Jakub, do licha, mości przybłędo, który chcesz tutaj grać ważną figurę. To nie twoja sprawa. Śmiej się z kijów, które sam dostaniesz, nie z moich. Walery. Ejże, panie Jakubie, proszę. Niech się pan nie złości. Jakub na stronie. Oho, coś mi cienko śpiewa. Spróbuję udać zucha, a jeśli będzie dość głupi, aby się przestraszyć, przetrzepię go trochę. Głośno. A czy wiesz, panie Śmieszku, że ja śmieszków nie lubię? I że jeżeli będziesz mi w drogę właził, nauczę cię śmiać się z innego tonu. Następuje groźno na Walerego, który się cofa. Walery, ejże, zwolna! Jakub, co zwolna? Jak mi się będzie podobało? Walery, za pozwoleniem. Jakub, widzicie błazna! Walery, panie Jakubie! Jakub, nie ma żadnego pana Jakuba. Jak się wezmę do kija, to ci tak skórę wyłoję. Walery, jak to do kija? Walery następuje z kolei na Jakuba. Jakub, nic, nic, ja tylko tak. Walery, Czy ty wiesz, panie Śmiałku, że bardzo łatwo mógłbym przełoić ja ciebie? Jakub, ależ nie wątpię, Walery, że ostatecznie jesteś tylko lichym kuchtą. Jakub, wiem, wiem, Walery, i że mnie jeszcze nie znasz jak należy. Jakub, niech pan daruje. Walery, wyłoisz mi skórę, powiadasz? Jakub, tak sobie żartowałem. Walery, a mnie twoje żarty wcale nie smakują. Okładając kijem Jakuba, niech cię to na drugi raz oduczy od głupich żartów. Jakub, sam, niech diabli wezmą szczerość. To liche rzemiosło, wyrzekam się go. Odtąd nie w głowie mi mówić prawdę. Mniejsza zresztą o mego pana. On ma przynajmniej jakieś prawo mnie grzmocić. Ale co z panem rządcą, jeszcze się porachujemy. Scena siódma. Marianna, Frozyna, Jakub.
Frozyna, nie wiesz, Jakubie, czy pan w domu?
Jakub, o, w domu, w domu. Wiem aż nadto dobrze.
Frozyna, powiedz mu proszę, że czekamy.
Jakub, oho, jakiś niebrzydki buziaczek. Scena ósma. Marianna, Frozyna.
Marianna. Ach, Frozyno, tak mi dziwnie jakoś. Jeśli mam prawdę powiedzieć, strasznie się boję tego spotkania. Frozyna. Ale dlaczego? Skądże ten niepokój? Marianna. Ach, ty się pytasz, czy nie możesz sobie wyobrazić uczucia osoby, która za chwilę ma zobaczyć narzędzia tortur, na jakie jest skazana? Frozyna. Wierzę bardzo, że gdyby chodziło o przyjemny rodzaj śmierci, wolałabyś do tego inne narzędzie niż pana Harpagona. Poznaję z twojej minki, że młody elegancik, o którym mi mówiłaś, zapruszył ci nieco głowę. Marianna. Tak, Frozyno, nie myślę przeczyć. Wyznaję, iż kilkakrotne jego odwiedziny i obejście tak pełne grzeczności i szacunku zostawiły mi nader miłe wspomnienie. Frozyna. Ale czy dowiedziałaś się bodaj, kto to taki? Marianna. Nie, nie wiem, ale to wiem, że jest człowiekiem, którego można pokochać. To pewna. Gdyby rzeczy zależały od mego wyboru, wolałabym raczej jego niż innego i wspomnienie to niemałą odgrywa rolę we wstręcie do narzuconego mi małżeństwa. Frozyna. Mój Boże, takie gagatki są bardzo przyjemne i umieją się przypodobać, ale cóż, zwykle są goli jak święci tureccy. Lepszy zaprawdę los czeka cię z mężem starym, ale bogatym. Przyznaję, że związek taki nie wróży zbyt wielkich rozkoszy i że trzeba będzie przewalczyć trochę wstrętu. Ale to przecież nie na wieczność. Śmierć jego, wierzaj, pozwoli ci znaleźć kogoś milszego, kto zatrze to przykre wspomnienie. Marianna. Mój Boże, Frozyno, to straszna rzecz, iż aby móc być szczęśliwą, trzeba życzyć lub oczekiwać dopiero czyjegoś zgonu. Śmierć nie zawsze jest tak uprzejma dla naszych zamiarów. Frozyna, czy panna żartuje? Wychodzisz zań tylko z tym warunkiem, że zostajesz prędko wdową. To jeden z punktów ślubnego kontraktu. To byłaby bezczelność, gdyby miał nie umrzeć do kwartału. Ale otóż i on, we własnej osobie. Marianna, ach, Frozyno, cóż za postać.
Scena dziewiąta. Harpagon, Frozyna, Marianna. Harpagon do Marianny. Nie gniewaj się, piękna panienko, że ci się ośmielam przedstawić w okularach. Wiem, że twoje wdzięki dostatecznie jaśnieją oczom. Dość są widoczne same przez się i nie potrzeba szkieł, aby się ich dopatrzeć. Ale wszak i na gwiazdy ludzie patrzą przez szkła. Ja twierdzę i zaręczam, że pani jesteś gwiazdą i jaką gwiazdą? Najpiękniejszą gwiazdą, jaka istniała kiedy w krainie gwiazd. Frozyno, ależ ona nic nie odpowiada. Nie okazuje żadnej radości z mego widoku.
Frozyna, jeszcze nie może ochłonąć. Przy tym dziewczęta zawsze się wstydzą pokazać tak od razu, co się dzieje w serduszku.
Harpagon do Frozyny. Masz słuszność. Do Marianny. Oto, piękna duszyczko, córka pragnie się z tobą przywitać. Scena dziesiąta. Harpagon, Eliza, Marianna, Frozyna.
Marianna, zbyt późno dopełniam tego miłego obowiązku. Eliza, pani uczyniłaś to, co ja powinnam była uczynić. Do mnie należało uprzedzić panią.
Harpagon, duża dziewczyna, nieprawdaż? Ale złe zielsko zawsze prędko rośnie.
Marianna, po cichu do Frozyny. O, Cóż za wstrętny człowiek.
Harpagon, po cichu do Frozyny. Co mówi moja ślicznotka?
Frozyna, że pan jest zachwycający.
Harpagon, zbyt jesteś łaskawa, czarująca istoto.
Marianna na stronie. Cóż za figura.
Harpagon, jestem ci nader obowiązany za takie uczucia.
Marianna na stronie. Nie wytrzymam dłużej.
Scena 11. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery, Frozyna, Ździebełko. Harpagon, oto syn pragnie złożyć ci uszanowanie.
Marianna po cichu do Frozyny. Ach, Frozyno, cóż za zdarzenie. To właśnie ten, o którym ci mówiłam. Frozyna do Marianny. Istotnie, nadzwyczajny zbieg okoliczności.
Harpagon, uważam, iż pani się dziwi, widząc mnie ojcem tak dorosłych dzieci, ale wkrótce zbędę się obojga. Kleant do Marianny. Jeśli mam pani prawdę wyznać, nie spodziewałem się nigdy takiego spotkania. Zdziwiłem się niemało, kiedy mi dziś rano ojciec obwieścił swój zamiar.
Marianna, toż samo mogłabym powiedzieć o sobie. To spotkanie zaskoczyło mnie nie mniej od pana. Nie byłam przygotowana na taką przygodę.
Kleant, to pewna pani, iż ojciec nie mógł uczynić lepszego wyboru i że zaszczyt oglądania pani jest dla mnie niemałym szczęściem. Jednakże mimo wszystko nie będę pani upewniał, iż z radością powitam w tobie moją macochę. Dworne owacje zbyt trudne mi są w tych warunkach. Niepodobieństwem mi jest winszować pani tego tytułu. Te słowa mogłyby się wydać nie dość uprzejme, ale pewien jestem, że ty, pani, zrozumiesz je tak, jak należy i pojmiesz, iż ten związek musi we mnie budzić bardzo naturalną odrazę. Wiedząc, kim jestem, nie możesz się nie domyślać, do jakiego stopnia staje on w drodze mym pragnieniom. Jeżeli mam prawdę wyznać, powiem z przeproszeniem mego ojca, że gdyby rzeczy zależały ode mnie, małżeństwo to nie przyszłoby nigdy do skutku. Harpagon, a to doprawdy bezwstydnik. Ładna oracja powitalna.
Marianna, ja zaś w odpowiedzi wyznam, że moje uczucia w tym względzie są zupełnie podobne. Jeżeli panu byłoby przykro widzieć we mnie macochę i mnie również bardzo byłoby niemiło ujrzeć w nim pasierba. Nie myśl, proszę, że to z mej woli grozi panu to niebezpieczeństwo. Za nic nie chciałabym panu zrobić przykrości i, o ile przemoc nie zmusi mnie do tego, daję panu słowo, że nie przystanę nigdy na małżeństwo, które pana martwi.
Harpagon, ma słuszność. Na takie głupie odezwanie trzeba odpowiedzieć z tego samego tonu. Przepraszam cię bardzo, ślicznotko, za zuchwalstwo syna. Głuptas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego, co mówi.
Marianna, upewniam, że się nie czuję bynajmniej obrażoną. Przeciwnie, sprawił mi przyjemność, wyrażając otwarcie swe prawdziwe uczucia. Podoba mi się to wyznanie. Gdyby przemówił inaczej, zmniejszyłoby to mój szacunek dla niego.
Harpagon, zbyt dobra jesteś, że tak tłumaczysz jego głupstwa. Z czasem zresztą nabierze rozsądku. Zobaczysz, że zmieni zapatrywania. Kleant, nie, ojcze. Nie byłbym zdolen odmienić uczuć i proszę usilnie panią, byś zechciała im uwierzyć. Harpagon, patrzcie mi, błazna, brnie coraz dalej. Kleant, czy chciałbyś, ojcze, abym kłamał swoim myślom? Harpagon, jeszcze? Zaczniesz ty mi gadać z innego tonu? Kleant, dobrze więc, ojcze, skoro tak każesz, będę przemawiał inaczej. Pozwól więc pani, że postawię się na miejscu ojca i wyznam ci, iż nie widziałem w świecie nic równie uroczego. Nie pojmuję większego szczęścia niż podobać się tobie. Tytuł twego męża jest zaszczytem i rozkoszą, które bym przełożył nad potęgę największych władców świata. Tak, pani, szczęście posiadania cię jest w moich oczach najpiękniejszym losem, a w zdobyciu go pokładałbym całą mą dumę. Nie istnieje nic, czego bym nie był zdolny uczynić dla tak kosztownej nagrody. Najpotężniejsze zapory, Harpagon, hola, synu, hola! Kleant, w twoim imieniu, ojcze, przemawiałem do pani. Harpagon, do krośćset mam język, aby mówić za siebie. Nie potrzebuję adwokata. Hej tam, krzeseł!
Frozyna, Nie, lepiej udamy się teraz na jarmark, aby wcześniej wrócić i mieć więcej czasu do gawędki.
Harpagon, do ździebełka. Wołaj tam, niech zaprzęga. Scena 12. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery, Frozyna. Harpagon do Marianny. Zechciej wybaczyć, licznotko, że nie pomyślałem o jakiej przekąsce przed spacerem. Kleant, postarałem się o to, ojcze. Kazałem w twoim imieniu przynieść parę koszy chińskich pomarańcz, daktyli i konfitur. Harpagon po cichu do Walerego.
Walery!
Walery po cichu do Harpagona. Zwariował! Kleant, uważasz, ojcze, że to nie dosyć? Mam nadzieję, że pani zechce darować.
Marianna, ależ i to było zupełnie zbyteczne.
Kleant, czy zdarzyło się pani widzieć kiedy piękniejszy diament niż ten, który ojciec ma na palcu?
Marianna, w istocie, błyszczy wspaniale.
Kleant, zdejmując ojcu diament i wręczając Mariannie. Musi pani blisko zobaczyć.
Marianna, bardzo piękny, rzeczywiście, ogień ma niezrównany.
Kleant, zagradzając drogę Mariannie, która chce oddać diament. Nie, pani, w zbyt pięknych znajduje się rączkach. Chciej pani przyjąć ten mały upominek, jaki ci składa ojciec. Harpagon, ja? Kleant, nieprawdaż, ojcze? Pragnąłbyś, aby pani przyjęła ten pierścień dla twojej miłości? Harpagon po cichu do syna. Jak to? Kleant do Marianny. Ależ tak. Ojciec daje mi znaki, abym panią nakłonił do przyjęcia.
Marianna, nie chciałabym...
Kleant do Marianny. Żartuje pani? Za nic w świecie nie wziąłby go z powrotem. Harpagon na stronie. Oszaleje.
Marianna, to byłoby...
Kleant, ciągle nie pozwalając Mariannie oddać pierścionka. Ależ nie, pani, to byłaby obraza.
Marianna, ależ proszę.
Kleant, ani mowy. Harpagon na stronie. Niech wszyscy czarci. Kleant, o, jaki wzburzony odmową. Harpagon po cichu do syna. A zdrajco. Kleant do Marianny. Widzi pani? Jest w rozpaczy. Harpagon cicho do syna, grożąc mu. Kacie, opryszku! Kleant, to nie moja wina, ojcze. Robię, co mogę, aby panią nakłonić. Cóż, kiedy się upiera? Harpagon, jak wyżej. Wisielcze! Kleant, jesteś pani przyczyną, iż ojciec pogniewał się na mnie. Harpagon, jak wyżej. Łotrze! Kleant do Marianny. Przyprawisz go o chorobę. Przez litość, pani, nie opieraj się dłużej.
Frozyna do Marianny. Mój Boże, cóż za ceremonię. Weźże pierścionek, skoro pan chce koniecznie. Marianna do Harpagona. Aby więc pana nie gniewać, zatrzymuję go na razie, lecz nie omieszkam zwrócić przy sposobności.
Scena 13. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery, Frozyna, Ździebełko. Ździebełko. Panie, człowiek jakiś chce mówić z panem. Harpagon, powiedz, że jestem zajęty. Niech przyjdzie innym razem. Ździebełko, mówi, że przyniósł pieniądze dla pana. Harpagon do Marianny, wybacz mi pani, wracam natychmiast. Scena 14. Harpagon, Marianna, Eliza, Kleant, Walery, Frozyna, Szczygiełek. Szczygiełek, wpadając i przewracając Harpagona. Panie, Harpagon, och, zabił mnie. Kleant, co się stało, ojcze? Czy zrobiłeś sobie co złego? Harpagon, zdrajca! Musieli go przekupić moi dłużnicy, aby mi kark skręcił. Walery do Harpagona. Ależ nie, nic panu nie będzie. Szczygiełek do Harpagona. Przepraszam bardzo, myślałem, że trzeba się śpieszyć. Harpagon, czego chcesz, gałganie? Szczygiełek, chciałem powiedzieć, że konie nie podkute. Harpagon, niechże je prędko zawiodą do kowala. Kleant, zanim więc je okują, pozwolisz, ojcze, że będę za ciebie robił honory domu i zaprowadzę panią do ogrodu, gdzie kazałem podać podwieczorek. Scena 15. Harpagon, Walery. Harpagon, Walery, miejże przynajmniej oko na wszystko i staraj się uratować, ile będzie można, aby odesłać z powrotem do sklepu. Walery, Niech pan będzie spokojny. Harpagon, sam. O, synu wyrodny, chcesz więc mej ruiny?